Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dr Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Tak nawiązałem do tych docentów i inżynierów, tak. o których rozmawialiśmy, panie doktorze. Zaczniemy od tego, że porozmawiamy przede wszystkim sobie o festiwalu, który właśnie się zakończył, ale powiem panu, że skandal się wydarzył pewien na festiwalu. Nie wiem, czy do pana dotarło.
Nie, ale chętnie posłucham.
Nie było żadnego skandalu, proszę sobie wyobrazić.
Co to za... Cieszę się, bo myślałem, że jednak coś się zdarzyło i co to za festiwal bez skandalu. Ale wczoraj na przykład był skandal taki, że na spektaklu takim, można powiedzieć, finałowym, czyli ostatnie wydarzenie festiwalu, no w sali dębowej zabrakło miejsc. Więc
to też jest skandal.
Taki skandal o wymiarze bardzo, bardzo inspirującym, bo rzeczywiście... Tym bardziej, że w tym roku ze względu na szczupłość budżetu, żeśmy pewne przedsięwzięcia programowe biletowali w czasami bardzo symboliczny sposób, ale jednak, a mimo to publiczność, nawet zauważyłem, że to spowodowało na przykład te wydarzenia, które były biletowane w formie sprzedaży wejściówek czy biletów na e-bilecie, czy a-bilecie,
cieszyły się większą popularnością. Nie,
one mniej więcej taką samą, tylko chodzi o to, że była inna publiczność. I jeszcze ostatnie spostrzeżenie, że nagle wśród tej publiczności zaczęli dominować tak jak na przykład wczoraj ludzie młodzi. Więc to jest też jakaś tam wskazówka.
To bardzo pozytywny sygnał.
I to jest bardzo budujące, no bo wiemy, że... że tym bardziej, że nasz festiwal proponuje jednak takie rzeczy troszeczkę ambitniejsze, czy artystycznie ważniejsze
Powiem panu tak, nie wiem jak było w Żarach czy w Szprotawie, o gali sobie pewnie porozmawiamy finałowej za moment, natomiast w Zielonej Górze, kiedy przychodziłem niemalże codziennie koło namiotu w centrum miasta, on przez cały czas był wypełniony ludźmi, więc to też pokazuje, że dobrym jest takie wyjście na zewnątrz i bo podejrzewam, że od czasu do czasu byli tam też przypadkowi ludzie zupełnie, którzy przechodzili i z ciekawości
tam była i publiczność taka, która wcześniej zapatrzyła się w tak zwane wejściów, których była tam odpowiednia pula wynikająca z ilości miejsc siedzących, ale właśnie o to nam chodzi, żeby jakoś zaczepiać, zahaczać, a że często goście są atrakcyjni, bo mieliśmy tam i Gabrysię Muskałę na przykład w rozmowie, i Jowitę Budnik, i Olena Leonenko, było bardzo ciekawe spotkanie potem z profesor Baniewicz Ogłowackim, też autorka książki Janusz i Cezary Harasimowicz i tak dalej, więc to, a poza tym też my robimy taki ukłon, to zresztą jest dość powtarzalne działanie na festiwalach, festiwal dzieciom, i tam rzeczywiście koleżanki z naszego Centrum dla Dzieci i Młodzieży Multimedialnego z Biblioteki Norwida prowadziły przeróżne działania edukacyjne, jakieś działania, nawet niektórych nie do końca rozumiałem, multisensoryczne jakieś tam. A była też pisarka książek dla dzieci, Jolanta Krzyżanek, która nie tylko właśnie miała spotkania i tam sprzedawaliśmy jej książki, ale również prowadziła też takie działania. No i podobnie zresztą działo się w Galerii Focus Mall, bo praktycznie w sobotę mieliśmy tą galerię dla siebie, przynajmniej no jakiś tam jej fragment, tam powstało takie miasteczko filmowe i tam też było, oprócz tego, że w tym roku w takiej współpracy z grupą Czarka Żołińskiego, aktora Teatru Osterwy z Gorzowa, robiliśmy taki projekt Gwiezdne Wojny, nawiązujące i do...
Gwiezdne Wojny zawsze się sprzedają.
Do kultu, ale też no, to była forma... Kiedyś to robiono tak zwani szczudlarze, czyli...
Tak.
Prawda? W ten sposób promowało się wydarzenia. Myśmy to też parę razy robili, a tym razem było to taka grupa przyjechała, która inspirowała do przebierania się, wcielania się w postaci z tego filmu, i to wszystko było zakończone zresztą w sali kolumnowej projekcją filmu. Także, że tam były też, tak jak w zeszłym roku, spotkania między innymi z Magdą Zawadzką, która w tym roku u nas otrzymała nawet jedno z wyróżnień takich naszego festiwalu artystycznych, także i nie ukrywam, ja już chyba o tym mówiłem tutaj w tym studiu, że mnie cały czas to wychodzenie poza przestrzeń biblioteki bardzo interesuje i to są takie działania, jakby to chyba w wojsku, chociaż nie byłem zaczepne.
No niestety też nie byłem.
Ale to powoduje, że ludzie, no, przebijamy się z tym projektem i z tą propozycją i dzięki temu przecież wydarzeń w
poza
ostatnim
tym, wie pan, wszyscy
było.
Jesteśmy wygodni. Żyjemy w takich czasach, że ludzie jakby mogli, to do sklepu pojechaliby samochodem i zaparkowali przed wejściem, więc jak mają się wybrać do biblioteki, nawet jak ich to interesuje, to owszem pójdą, jeśli są bardzo zdeterminowani. Natomiast jeśli biblioteka przyjdzie do nich...
Tak, ale ja tu nie będę dzisiaj, akurat nie spotykam się z tego powodu, ale biblioteka też i w takim rozumieniu stricte bibliotecznym też chodzi do nich, dlatego że mamy całą sferę tak zwanej wirtualnej biblioteki, czy to się teraz też nazywa biblioteka w chmurze i z tym związana ofertę i praktycznie wiele wizyt w budynku zostało już wyeliminowanych, bo wszystko to możemy zrobić na zasadzie kontaktu w sieci,
tak,
prawda?
Jest.
Jeżeli mamy na przykład taką usługę digitalizacja na żądanie i wystarczy napisać maila, jaki fragment książki, którą nie trzeba wtedy wypożyczać, tylko potrzebujemy do jakiegoś artykułu, czy i my taką usługę na przykład w ramach usług, które proponuje biblioteka, wykonujemy i odsyłamy, czyli praktycznie w ogóle nic. Ja sam z racji tego, że jestem dość zajętym człowiekiem, to na przykład potrzebuję jakieś sprawdzić jakąś informację, potrzebuję zamówić sobie książkę, to ja nie chodzę, nie grzebię w katalogu, bo fizycznie w takim rozumieniu kartkowego nie ma, tylko jest w sieci i wszystko sobie zamawiam.
Czasów, oczywiście.
Jak ktoś chce przedłużyć, nie mówię już o tym, o czym wspominałem i co polecam, czyli usługa Legimi, czyli dostęp do 23 tysięcy tytułów beletrystyki i praktycznie poza pierwszą wizytą, gdzie trzeba tam się w mediatece zarejestrować,
oczywiście,
potem formalność. Kody PIN pobieramy drogą mailową, więc tutaj jesteśmy też, a galeria o tyle mnie interesuje, że mamy takie przykłady w kraju, gdzie filie biblioteczne są w takich miejscach, ja już też o tym mówiłem, czy na dworcu we Wrocławiu.
Wie pan, projekty były też takie, nawet kościoły powstawały tuż przy galeriach handlowych, więc tak, jak się okazuje, są to takie miejsca, które
gdyby
rzeczywiście...
mi się udało namówić organizatora, żeby sfinansował taki wynajem tak zwany, czyli tam przestrzeń w galerii, to myślę, że byłoby to naprawdę istotne dla biblioteki, bo no tak jak sam pan redaktor powiedział, ludzie tam przyjeżdżają, bo tam mają wszystko na miejscu, samochód mogą podjechać pod drzwi.
Popatrzmy na liczby, 9 milionów odwiedzających w ubiegłym roku w Focus Mall, no to też pokazuje jaką
siłę. A w galerii Manhattan na przykład w Gdańsku, w Rzeszczu, tam kolega, który prowadzi, ma swoją filię i tam znakomicie biblioteka egzystuje bardzo intensywnie w kontekście tych innych ofert.
Dobrze, wróćmy do festiwalu, zostawmy bibliotekę. Gdyby pan miał go porównać, można w ogóle porównywać te festiwale? Czwarta edycja teraz tego festiwalu, już nie będziemy nawiązywać do tego, co działo się w przeszłości. Trzymajmy się festiwalu filmu i teatru. Można porównywać te wydarzenia na przestrzeni lat i wyciągać wnioski? Nie wiem, w ubiegłym roku to nam się bardziej udało, w tym roku to nam się bardziej udało.
No w tym roku... To znaczy, mi się wydaje, że tak jak Łukasz Maciejewski, nasz gość, krytyk filmowy teatralny, napisał młodego pokolenia, że obserwuje progres, czyli że no, ta idea idzie do przodu, czyli że no, każda edycja ma też cechy bardziej profesjonalnego działania.
No przy okazji takich imprez stagnacja to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, ona zabija festiwale.
Ja jestem zresztą wyznawcą takiego założenia, że każdy festiwal musi być inny. Ja nie pozwalam na przykład sobie, nawet jeżeli były osoby, 7 lat temu jeszcze, kiedy robiliśmy to zdarzenie w Kargowej, to ja tych samych osób, mimo że bardzo bym chciał, bo oni się zaprzyjaźnili, oni są... To poza Lechem Dyblikiem...
Właśnie chciałem powiedzieć, że wyjątkiem jest Lech
Dyblik. Który no jest w tym roku też, mimo że miał tam jakieś kłopoty zdrowotne, jednak przyjechał i na tym deptaku się pojawił i pojawił się też w Żarach i także i na gali w Wichlicach. To no stale szukamy nowych postaci, które zapraszamy. No a poza tym głównym nurtem filmowym jest współczesne kino, czyli kino współczesne polskie i współczesne kino niemieckie. Oczywiście tam jest i zawsze na deser trochę kina europejskiego, w tym roku też kanadyjskiego. Ale no to jakby też te premiery z ostatniego roku, które pokazujemy,
one też przyciągają, tak.
Praktycznie w większości, ale bo chcemy jakby w ten, no to jest rodzaj takiego, można powiedzieć, festiwalu kino z nadgranicy, czyli jest zresztą taki nurt filmowy, mamy, tak nazwaliśmy go, jeżeli chodzi o ten nurt niemiecki. Jednak no, te filmy wyznaczają też gości, których, no bo w tym roku, jeżeli powiem o tym, że Jowita Budnik właśnie, która wczoraj pokazała spektakl
Monodram,
ale dostała nagrodę Klaps 2018 właśnie za kreacje filmowe w dwóch filmach, które są bestsellerami, jeżeli chodzi o premiery polskiego kina, czyli Ptaki śpiewają w Kigali i Anny Kos-Krause i Krzysztofa Krause, i z drugiej strony Domaleskiego Cicha noc. No to i ona się pojawiła, z nią było spotkanie. Ona jest bohaterką portretu w książce filmowej aktorki Odkrycia, którą prezentował Łukasz Maciejewski, autor tej książki. Pokazała spektakl, pokazaliśmy te filmy. No to i nie ukrywam, że było też, jako że jest to rzeczywiście bardzo empatyczna postać, tak pełna takiej otwartości, zresztą o ciekawej biografii, to trzeba by całą decyzję poświęcić, ale też jest to też taki przykład w kinie polskim, które często w europejskim, że to jest aktorka konkretnej pary, akurat tu jest para reżyserska, czyli Joanna Kos-Krause i Krzysztof Krause, bo jej kariera ta teraz z ostatnich kilku lat właściwie jest wokół filmów tej pary.
Tak. Czyli, a bardzo często tak się zdarza w kinie.
Ale to się konsekwentnie dzieje. Plac Zbawiciela, czy wczoraj tak. Rozmawialiśmy dużo o Papuszy, o tej projekcji. Wczoraj rozmawialiśmy o kulisach powstania tego filmu Ptaki śpiewają w Kigali, bo to też bardzo takie traumatyczne, dlatego że w trakcie praktycznie jak przystępowano do zdjęć, to Krzysztof Krause umierał. Jeden z reżyserów tego filmu i praktycznie pierwszy ten etap Polski tutaj jeszcze zdążył zrealizować, a drugi etap poza granicami realizowała już jego żona. I to jest film zresztą bardzo istotny, wzruszający, ważny, nie wiem, jak jeszcze tam go nazywać, więc ale też no, muszę powiedzieć, że zwróciliśmy, nagradzając uwagę na taki bardzo ważny, chociaż niedawno była premiera, chociaż jakby jeżeli chodzi o nagrody, trochę pomijany przez krytykę, i on dostał u nas Grand Prix, czyli film Andrzeja Jakimowskiego, tego od sztuczek, od Imagine i tak dalej. Film pewnego razu w listopadzie z świetną kreacją Agaty, na przykład Kuleszy, która też w ostatnim czasie jest to niby aktorka taka wycofana, nie celebrycka, ale...
Niektórzy aktorzy z premedytacją też wybierają taką drogę.
Ale zauważmy, że ona cały czas jest obecna, w polskim kinie i w tych najważniejszych
produkcjach,
więc ja się bardzo cieszę. Zresztą Andrzej Jakimowski nie mógł przyjechać na naszą galę, ale obiecał, że we wrześniu zrobimy taką takie spotkanie i projekcję jeszcze raz tego filmu i to zresztą dzisiaj dostałem właśnie przed chwilą od dyrektora Budera, Bernda Budera, jednego z członków kapituły, który u nas zapowiadał ten nurt kina niemieckiego, że, bo mamy takie porozumienie, tak, no można powiedzieć, że nawet się trochę przyjaźnimy z Cottbus Film Festival, ale i to są w realnych jakichś działaniach i oni, tak na przykład Buder prezentował w tym roku laureata ubiegłorocznej jesiennej edycji Cottbus Film Festival, czyli akurat to był polski film Dzikie Róże Anny Jadowskiej. Ja w zeszłym roku też prezentowałem laureata w Cottbus i w tej chwili się namawiamy na kolejne takie działanie, że w tym roku będzie to więcej prezentacji, więc jesienią, więc w Cottbus, więc to jest też taki przykład, że te nasze relacje nie wynikają z jakichś tam wielkich porozumień czy coś takiego, tylko po prostu jest taka grupa, dyrektor Andreas Stein, to jest dyrektor, menadżer tego festiwalu, Bernd Buder, z drugiej strony Martin Schiller z tego dużego teatru opery w Cottbus i dyrektor Droglas Piccolo i my wzajemnie się gościmy, wzajemnie tam podsyłamy sobie wydarzenia, konsultujemy, spotykamy i to myślę, przez to ta przygraniczna współpraca tu akurat po cichu niby tak, ale się realizuje i dla mnie...
Z korzyścią dla
jednej, jestem z tego bardzo zadowolony, bo polubiłem Cottbus.
Oczywiście, że tak. Porozmawiajmy chwilę o gali finałowej. Ona odbyła się w Pałacu w Wichlicach. To wydarzenie takie, powiedziałbym, jak wszystkie gale, takie z pompą zrobione, piękne kreacje i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy i tak, i nie, dlatego że no, ja tu muszę podziękować, bo no, festiwal jakby budżetowo składany jest z takiej życzliwości wielu firm i osób. Jedną z takich jest Pałac Wichlice i właściciel Zbyszek Czmuda, akurat znamy się jeszcze tam, jak on prowadził biznesy na Lubelszczyźnie, ja tam jestem stałym gościem Kazimierza i Lublina i Zwierzyńca i Szczebrzeszyna i jak tu przyjechał i ten pałac, to kiedy zgadaliśmy się, ja mówię, zrobił też jednej takiej przestrzeni, tam chyba dawne czworaki, taką salę na dość urokliwą na 150 miejsc. No i mówię, wiesz, zróbmy. I mamy tam 10, tam mamy stoliki 10-osobowe, tak jak na galach takich, prawie jak w Hollywoodzie. I rzeczywiście tam jedziemy. Początkowo było dużo sceptycyzmu, kto tam ci przyjedzie do Wichlic, to jest tam ileś kilometrów,
daleko, 40. Nie wiadomo, gdzie tam, gdzieś pod Szprotawą.
Okazało się, że w zeszłym roku był kłopot, bo niektórym chętnym musiałem odmówić już takich z bardzo wybranego towarzystwa i...
No, czyli miejsce się sprawdza po
prostu. I miejsce się sprawdza i także trochę jest takiego z przymrożeniem oko tej festiwalowej gali, tego blichtru, ale też wszystko jest, mamy zawsze koncert, w tym roku słuchaliśmy Coena, właśnie Czarek Zrzełyński ze swoim zespołem prezentował, no mieliśmy tam wszystkich, no prawie wszystkich gości, czy Sonia Bohosiewicz, czy Piotr Cyrwus, bo o nich jeszcze nie mówiłem, Jowita Budni i tak dalej, także, że oni są też, każdy może sobie z nimi porozmawiać.
Słyszę, że to też są bardzo otwarte osoby.
Tak, tak i zresztą no jest to piękna przestrzeń, można wyjść, przejść się po tych wspaniałych tam, po parku i tak dalej, więc to i tak, i nie, ale już pewne elementy naszego, zresztą w tym roku festiwal, muszę powiedzieć, trwał 7 dni. Zaczynaliśmy od 3 dni w tej chwili. Bo pierwszy w ogóle taki forpoczta festiwalu to był ten wieczór też bardzo wzruszający, holubkowy, gdzie właśnie wręczaliśmy nagrody za całokształt, za no, ikonie polskiego kina Magdalenie Zawadzkiej, ale też Potem Magda miała promowała też książkę swoją najnowszą, ale wcześniej jej był obecny syn Holubków, operator. Pokazywaliśmy piękny film, który nakręcił Jan Holubek. Przypomnę, że to jest w tej chwili jeden z lepszych operatorów polskiego kina. Słońce i cień, ta słynna rozmowa w lesie, tam jak spaceruje Holubek z Tadeuszem Konwickim, panowie przez lata w kawiarni, najpierw Nowy Świat w Warszawie, potem Czytelnika, potem Ublikłego na Nowym Świecie, z kolei na ulicy, się spotykali codziennie. O godzinie 12 ja miałem przez jakiś czas, kiedy pracowałem w Warszawie w takim miesięczniku Nowe Książki, to też chodziłem tam na kawę i panowie o 12 i zawsze porze, siedzieli tam i dwóch takich już potem bardzo dojrzałych panów. Także to było też bardzo pouczające spotkanie i myślę ważne. No tutaj jeszcze muszę wspomnieć, bo był piękny spektakl i koncert Soni Bohosiewicz, no to nie muszę tu...
W bibliotece.
W kinie Norwid, tak żeśmy na czas... No i oczywiście w Żarach i w Szprotawie, bo część tych wydarzeń tam się też pojawiała. No i gościem też przedwczoraj był dwa koncerty, były spektakle i przedwczoraj właśnie tutaj była Olena Leonenko, żona Janusza Głowackiego. Ona mieszka już 30 lat w Polsce, ale jest Ukrainką, pochodzi z Kijowa. I ona właśnie, Gustaw Holoubek jako reżyser i Janusz Głowacki jako taki opiekun literacki, autor scenariusza, zrobili z nią taki spektakl, koncert Noc z Wertyńskim. I muszę przyznać, że to było tak magiczne, ludzie, no bo jest to postać, no dla mnie to jest znana, no bo trochę Głowackim się interesuje. Ale to jest też autorka muzyki do przedstawień teatralnych. Choreograf, skończyła kobieta szkołę orkiestra. Pantomimy. I naprawdę istotna. I pięknie potem właśnie w wspomnianym tu namiocie opowiadała o tym, a jej pierwszy spektakl, który pokazywała w Żarach z kolei tylko, czyli Podwórko Świat zbudowane na biografii swojej, czyli taki... No taki punkt wyjścia fabularnego to wychodziła z opisu tego podwórka jakiegoś tam siermiężnego i wspominała postaci z tego podwórka i to wywołało takie reminiscencje muzyczne, które wykonywała, więc poza tym no, to był jej pierwszy kontakt z publicznością po śmierci Janusza Głowackiego, czyli prawie przez rok w ogóle nie była na scenie, więc...
No wszystko, dla niej to też było przeżycie.
Ale też to się przenosiło, bo publiczność po tym Wertyńskim naprawdę, mimo że to nie jest no, oferta łatwa, taka do końca, no nie jest to disco polo, czy tamte inne historie, które tak często no, adoptuje.
Czy nawet popularne kino sensacyjne, które też nagradzaliście przecież.
Tak, a tak Paniki Pawła Maślony też będzie spotkanie i we wrześniu. No i jeszcze też we wrześniu, bo jednego punktu nie zrealizowałem ze względów, no nie ukrywam, trochę finansowo-technicznych, czyli był teatr KTO z Krakowa, kultowy, ale tylko te trzy przedstawienia pokazał mniejsze, natomiast chciałem pokazać jeszcze taki nocny, widowiskowy spektakl Peregrinus, na całym świecie nagradzany, Jerzego Zonia, ale no musieliśmy to przesunąć na wrzesień i zdaje się 20 września to się jednak odbędzie.
Pewnie przyjdzie nam jeszcze
także,
na ten temat
że
porozmawiać.
Zapraszam.
Panie dyrektorze, a myślicie już o kolejnym festiwalu? Czy to jest tak, że trzeba złapać oddech? Bo często organizatorzy mówią tak,
nie.
Zakończył się, już myślimy, co zrobić na następnym,
to
już
znaczy,
myślimy, kto będzie po Kozim.
To znaczy, powiem tak, że podczas festiwalu, gdzie są, no bo jak się robi festiwal z małego budżetu, no to jest dużo napięć, bo wiele rzeczy trzeba zrobić samemu, trzeba poprosić, żeby ktoś zrobił na zasadzie barteru, żeby coś udostępnił, żeby mnie wziął mniejsze honorarium, no i tak dalej. A goście są przedni, więc też nie można się kompromitować, żeby się skarżyć. Także był taki moment, że mówię, nie ostatni raz. A wiadomo, że No ja akurat to działanie mam już we krwi od lat, bo jeszcze i w teatrze, jak pracowałem, to robiliśmy chyba cztery festiwale w ciągu roku, takie duże. Także, że no myślimy już, wczoraj żeśmy się po wszystkim jeszcze, bo Jowita miała jeszcze tam jakieś spotkania, rozmowy i potem w gronie zespołu, bo ja tu muszę podziękować mnóstwo młodych ludzi w tym roku, wolontariuszy się pojawiło i bardzo sprawnie po raz pierwszy jakoś tak się nauczyliśmy tego i zaskoczyła też ich taka, zatrybiła, jakby ktoś powiedział, ich obecność. No i moi pracownicy, koleżanki, koledzy z Biblioteki Norwida, bardzo już,
profesjonaliści. To możecie mocniej myśleć o piątym festiwalu, który będzie trochę zobowiązywał bardziej, bo można było powiedzieć, że to taki mikrojubileusz.
Tak, no na pewno chciałbym, żeby w przyszłym roku, jeżeli dojdzie, była na przykład Stanisława Celińska. Na pewno chciałbym Tak, bo mam już w głowie, tym bardziej, że to jest i książka, jest dla mnie ważne, i film. Jest taki Grace Kelly, taki spektakl, sceny prezentacji, gdzie ona tam dwuosobowa, no bo ja nie mam przestrzeni teatru, nie mam takich narzędzi, które by... Więc to wszystko jest też wynikiem pewnego cały czas kompromisu między możliwościami finansowymi, pomysłem, a też przestrzenią, bo często budujemy tą przestrzeń. Ale bardzo bym chciał, żeby, tym bardziej, że ja jestem, no my też pokazujemy, tak jak w tym roku, na przykład Polowanie na muchy, czy do którego napisał scenariusz Głowacki Janusz, prawda? Pokazywaliśmy po tym wieczorze Cholubkowym Pętle Wojciecha Hasa. Też myślałem, nikt nie zostanie, bo każdy mówi, wiesz, ja tam sobie mogę to obejrzeć na YouTubie. No bo część kina można, jest nawet bezpłatnie udostępniona w tej chwili. No nie mówiąc, że część osób ma...
Zwłaszcza tego starszego kina, nazwijmy to...
Nie, no część w ogóle ma umiejętność, tak żeby...
Tak.
żeby
Aha, no to jest zupełnie inna kwestia.
No ja tego ani nie oceniam, tylko tak jest po prostu. No i wiadomo, że tak nie powinno być, ale tak często jest. Natomiast oglądali Pętlę na dużym ekranie z komentarzem i znakomitą rolą właśnie Cholubka i Tadeusza Fijeskiego. Młode pokolenie to tego nie zna, ale to jest, tam są kultowe sceny.
A jak ktoś nie ogląda, to warto sobie
wychodzi,
panie dyrektorze, musimy kończyć.
I wychodzili z tego i mówili, słuchaj, to też trzeba tak robić. I na przykład Krajobraz po bitwie ze Stanisławą Celińską i Olbrychskim, to jest na podstawie prozy Tadeusza Borowskiego. To mój, no super, no nie wiem, jak to głupie to
zobaczymy.
Jest określenie.
Być może zdradziliśmy też ułamek tego, co będzie.
Jeszcze tam
co
mam...
będzie przy okazji piątego festiwalu. Pożyjemy, zobaczymy, bo to jeszcze
Maria,
trochę czasu
Panie...
zostało. Następna wielka postać polskiej.
No i od dawna Bogusław Linda. W tym, dlatego, że no...
Który też trochę
w kontekście
się
Maćka Kozłowskiego,
jak najbardziej, zresztą panowie się znają.
Bo na pierwszym festiwalu to Linda był i żeśmy tam dużo wspominali.
Musimy kończyć, panie dyrektorze, naprawdę. Przyjdzie jeszcze czas,
dziękuję,
że porozmawiamy.
Zapraszam do biblioteki.
Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.